Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Czy to nie jest dobrze zacząć niedzielę od wspólnego uwielbienia? To jest bardzo dobra reakcja. To jest bardzo dobrze, jeżeli możemy wspólnie uwielbić Boga i w ten sposób zacząć swoją niedzielę. Widzę, że siadacie, wyprzedziliście, więc siadając, zbijcie piątkę z kimś, kto siedzi obok was, powiedzcie coś miłego. Sami naprawdę fajni ludzie, można naprawdę wiele komplementów skonfigurować. A ja ze swojej strony witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Po raz kolejny, mam nadzieję, że już jesteście przywitani z każdej możliwej strony. Cieszę się, że jesteście w Kościele Echo. I mam dzisiaj przyjemność, aby kontynuować serię, którą nazwaliśmy Sezony. W pierwszym kazaniu tej serii pastor Daniel mówił o tym, że wszystko ma swój czas. Żebyśmy nie bali się o tym, żeby czasami trzeba zwolnić, a czasami trzeba przyspieszyć. Kuba Robaczek ostatnio mówił o tym, że tak naprawdę niektóre rzeczy mogą być błogosławieństwem w jednym sezonie, a w innym mogą być przekleństwem. Że nie bójmy się wchodzić w nowe sezony, które są w naszym życiu. A ja dzisiaj chciałbym powiedzieć i uświadomić nam wszystkim, że tak naprawdę Bóg działa w sezonach. Powiedz do swojego sąsiada dzisiaj, Bóg działa w sezonach. Słuchajcie, bardzo, na początek powiem bardzo, ale to bardzo proste przykłady. Mam nadzieję, że was upewnię w tym, że Bóg działa w sezonach. Świat został stworzony nie tak, że od razu wszystko się stworzyło, że zostało stworzone przez Boga, ale pierwszego dnia została stworzona jakaś część, drugiego dnia została stworzona jakaś część, trzeciego, czwartego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bóg już wtedy działał w sezonach. Nie wszystko zostało stworzone jednego dnia, ale mamy dzień i noc. To jest to pewnego rodzaju sezony. Mamy w Polsce cztery pory roku, tak gwoli przypomnienia. Wiosna, lato, jesień, zim, pięknie, super. Funkcjonujemy według pór roku. Tak funkcjonuje świat. Bóg patrzy i stworzył świat, bo działa według sezonów. I słuchajcie, bardzo często Bóg funkcjonuje w sezonach, a my jako ludzie funkcjonujemy tu i teraz. Nie potrafimy na nasze życie spojrzeć z perspektywy sezonów, ale cały czas patrzymy na swoje życie w takiej perspektywie tu i teraz. Jeżeli pozwolimy sobie razem zrozumieć, że Bóg działa w sezonach, to pozwoli nam to uniknąć bardzo wielu frustracji i bardzo dużego niezrozumienia tego, co dzieje się w naszym życiu. Bo Bóg działa w sezonach, a my ludzie jesteśmy bardzo, ale to bardzo niecierpliwi, ze mną na czele. Chcemy tu i teraz, a Bóg działa w sezonach. Obserwujemy bardzo często innych ludzi i widzimy, jak się rozwijają, widzimy kolejne, następne sezony ich życia, ale tak naprawdę i porównujemy się do siebie nawzajem. Porównujemy się, że ktoś jest w innym sezonie swojego życia, ktoś jest w sezonie zbierania, a ktoś jest w sezonie siania. Jeżeli my jesteśmy w innym sezonie niż inne osoby, to bardzo często wywołuje to pewnego rodzaju zazdrość. Ale zapominamy o tym, że jeżeli ktoś jest w sezonie zbierania, to najprawdopodobniej poprzednio przechodził przez okres siania. Bardzo często zapominamy o tym, że do rozwoju niezbędne jest rozwój, jest pewien proces. I nie będzie zbierania, jeżeli nie będzie siania. Bardzo prosty przykład. Słuchajcie, nie jestem rolnikiem, ale coś tam wiem. Poczytałem. Jeżeli chcemy coś zebrać, teraz was zaskoczę, to musimy coś zasiać. Wiedzieliście o tym? Zdawaliście sobie mocno. Mocny początek. Jak tak zacząłem, to zobaczymy, jak skończę. Słuchajcie, gdybyśmy chcieli otrzymać buraka ćwikłowego. Wybrałem buraka. To musimy zasiać go pomiędzy kwietniem a czerwcem. Ok? I buraczka ćwikłowego, jeżeli chcemy go zebrać, to jest pewien kwiecień, czerwiec jest sezonem siania, a lipiec, listopad jest sezonem zbierania. Nie zbieramy buraków ćwikłowych w styczniu, bo styczeń nie jest sezonem zbierania buraków ćwikłowych, a poza tym w styczniu zawsze pada śnieg, prawda? Więc nie zbierzemy buraka ćwikłowego w styczniu. Są różne sezony. Sezony siania i sezony zbierania. Ale jest jedna rzecz. Teraz już was totalnie zagnę. Totalnie. Jeżeli nie zasadzimy buraka ćwikłowego, to najprawdopodobniej pomiędzy lipcem a listopadem go nie zbierzemy. Najprawdopodobniej taka będzie kolej rzeczy. Możemy oczekiwać oczywiście, że go zbierzemy, ale najprawdopodobniej bez sukcesów. Jeżeli nie zasadzimy buraka ćwikłowego, to najprawdopodobniej go nie zbierzemy. To jest bardzo prosta analogia. Ale bardzo często w naszym życiu oczekujemy, że będziemy zbierać tak, jak zbierają inni, ale nie będziemy przechodzić przez proces, który inni przechodzili. Nie będziemy w sezonie siania, w którym byli inni, ale bardzo często chcemy być w sezonie zbierania, pomimo tego, że chcemy przeskoczyć pewien etap naszego życia. Bóg funkcjonuje w sezonach. Kolejny przykład, który rozwali wam głowy dzisiaj. Funkcjonujemy w latach. Jak miałem 10 lat, jak patrzyłem na kogoś, kto ma 30 lat, to mówiąc dyplomatycznie, ta osoba była dla mnie bardzo, ale to bardzo doświadczona, a mówiąc niedyplomatycznie, po prostu stara. Teraz, daleko mi dalej do 30, nie mówię, że już jak ktoś ma 30, to jest dla mnie stary, ale jeżeli wezmę sobie pod uwagę, że w tym roku maturę będą zdawać ludzie urodzeni w 2001 roku, to jestem troszeczkę zdziwiony i myślę sobie, czas umierać. Czas umierać, już czas się skończył. Funkcjonujemy w latach, funkcjonujemy w sezonach, ale bardzo często nie potrafimy sobie z tego zdać sprawy. Dobrym momentem, żeby stwierdzić, że tak naprawdę funkcjonujemy w sezonach, jest na przykład przeprowadzka. Przeprowadzka lub narodziny dziecka. To jest moment, w którym tak naprawdę zmienia się otoczenie, zmienia się tak naprawdę wiele rzeczy, które towarzyszą nam w życiu. Jakiś czas temu mój brat poprosił mnie, oczywiście bliźniak, jakby ktoś nie wiedział, poprosił mnie o pomoc, żebym pomógł mu przemeblować jego mieszkanie. Nie miałem daleko, kilka klatek dalej, dwa przystanki autobusem. Daleko nie było, w Falowcu tak jest. Oczywiście mieszkał w identycznym mieszkaniu, bo jakżeby inaczej, więc umiałem się odnaleźć. I słuchajcie, wchodzę do tego mieszkania, tam jest pobojowisko, rodzi się dziecko, wiecie, wszystko do góry nogami. Ja nawet nie wiedziałem, do czego ta połowa rzeczy służy. I teraz jestem w tym samym momencie, kiedy przygotowujemy nasze mieszkanie i to jest magazyn, to jest składowisko, ale żeby najpierw schować i mieć miejsce na nowe rzeczy, muszę zrobić porządek ze starymi. Otworzyłem szuflady, których nie otwierałem 3 lata. Znalazłem tam rzeczy, które nawet nie wiedziałem, nie wiem, co to jest. Nawet nie wiem, do czego są potrzebne. Miałem wrażenie, że ktoś mi je podrzucił, przebił się przez galerię, proszę bardzo. Masa rzeczy w tym sezonie kiedyś wydawały się niezbędne, ale w tym sezonie nawet nie wiem, że istnieją, nawet nie wiem, że funkcjonują. Nawiązując do tego, co mówił tydzień temu Kuba Robaczek, bardzo dużo rzeczy w naszym życiu było nam niezbędnych jakiś czas temu, ale w tym sezonie tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia. Nie potrafię nawet określić rzeczy, które kiedyś uratowały mi życie, a teraz są dla mnie niczym, nieistotne w ogóle. Sezony. Muszę was zapytać o jedną rzecz. Kto z was, i tutaj musicie być uczciwi ze mną, bardzo uczciwi, kto z was, przyznajcie się, ja wiem, że ciężko jest tutaj być obiektywnym i spojrzeć na siebie obiektywnie, ale przyznajcie się, tak przejdźcie obiektywnie, wiem, że to jest takie, będzie trudne pytanie. Kto z was lubi chomikować rzeczy? Widzę mało rąk, wydaje mi się, że więcej ludzi. Myślę, że więcej ludzi lubi chomikować pewnego rodzaju rzeczy. Wiecie, że to się nigdy nie przyda, że na 99% już nigdy tego nie otworzycie, dopiero jak będziecie się przeprowadzać, po prostu to wyrzucicie, ale może będzie taki dzień, że to uratuje mi życie. Kto z was funkcjonuje w taki sposób, że może kiedyś będzie taki dzień, no szkoda wyrzucać. Szkoda się tego pozbyć. Może kiedyś będzie taki dzień, że to się przyda. Słuchajcie, ja mam trzy rzeczy w swoim życiu, generalnie nie lubię chomikować, ale są trzy rzeczy w moim życiu, które tak wyglądają. Pierwsza z nich to jest żel pod prysznic. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale jak już naprawdę zostało tyle go na dole, jak już dolałem wody, jeszcze wypróżniłem, jeszcze zostawiam, słuchajcie, i zostawiam sobie jeszcze na kolejny raz, bo może kiedyś będzie taki dzień, że ten żel, w którym już tak nic nie ma, jest kropelka, może uratuje mi kąpiel. Może, jest już nowy, jest trzy nowe żele, ale ten zostawię, bo może kiedyś to uratuje mi kąpiel. Druga rzecz, ketchup. Nie wiem, jak to u was wygląda, ale jak już zużyję cały ketchup, kupię 6 następnych, to ten jeden odwrócę do góry nogami, żeby przez tydzień ściekało, bo może, ale to może kiedyś ten ketchup uratuje mi śniadanie. Może. Wiem, że nie, ale gdzieś tam z tyłu głowy, a może będzie dramat i nie będzie ketchupu w domu i ten jeden uratuje mi dzień. Wiadomo, że to się nigdy nie sprawdza. I ostatnia rzecz z tych trzech to rolka papieru toaletowego. Słuchajcie, teraz to nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne, ale jestem przekonany, że prawie wszyscy z nas, jak zostaje jeden listek, to odkładacie na później. Szkoda wyrzucić, prawda? Może będzie, a może taki dzień będzie, że ta rolka papieru toaletowego nie uratuje mi kąpieli, nie uratuje mi śniadania, ale ratuje mi życie. Może, ale to może będzie taki dzień, że bez tego nie pójdę dalej. Po prostu nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. I słuchajcie, bardzo wiele rzeczy w naszym życiu, pośmialiśmy się, bardzo wiele rzeczy w naszym życiu i bardzo wiele relacji w naszym życiu, pomimo tego, że zmieniamy sezon, zostaje z nami. I mam teraz jedno zdanie dla was. Jeżeli chcemy korzystać w pełni z następnego sezonu, to bardzo często rzeczy, które należą do poprzedniego sezonu, musimy zostawić w poprzednim sezonie. Jeżeli chcemy wykorzystać w pełni następny sezon, z którego mamy się uczyć i korzystać, często relacje, często miejsca, musimy zostawić tam, gdzie ich miejsce. Musimy zostawić w poprzednim sezonie naszego życia. I chciałem wam to potwierdzić na podstawie Biblii. Mam wiele, ale to wiele dzisiaj przykładów, ale zapomniałem Biblii. Dzięki. Jest taka historia w Biblii, kiedy Jezus już został ukrzyżowany i tak naprawdę uczniowie wrócili, tak naprawdę nie wiedzieli, co się dzieje, zostali tacy, byli troszeczkę zmieszani, nie wiedzieli, co robić i oni poszli znowu do łodzi łowić ryby. I nagle objawia im się Jezus i mówi, nie ufcie tam, tylko ufcie w innym miejscu. I złowili 153 ryby i oni wyszli na brzeg, poznali Jezusa i Jezus im mówi, chodźcie za mną. Te 153 ryby pozwoliło im zakończyć pewien sezon ich życia. To był sezon, w którym mogli zobaczyć Jezusa. Jezus im się objawił i pozwolił im totalnie zacząć nowy sezon w ich życiu. Ale już po sekundzie te 153 ryby nie miały totalnie żadnego znaczenia w perspektywie ich następnego sezonu, bo Jezus powiedział, chodźcie za mną. I chciałem wam przeczytać pewien fragment z Biblii. Ewangelia Marka 6:45-51. Chciałem wam jeszcze powiedzieć jedno zdanie. Teraz powiedz to sąsiadowi, którego zignorowałeś poprzednio. Każdy sezon ma swój koniec. Każdy sezon ma swój koniec. Niezależnie od tego, czy jest dobry, czy jest zły, każdy sezon ma swój koniec. W Ewangelii Marka w 6 rozdziale, w 45 wersecie, od 45 do 51 jest napisane tak. Zaraz potem wymógł na swoich uczniach, żeby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę jeziora, w kierunku Betsajdy, a jego zostawili, aby rozpuścił tłum. Po rozstaniu się z ludźmi odszedł na górę, chciał się pomodlić. Tymczasem nastał wieczór. Łódź była na środku jeziora, a on sam na lądzie. Wówczas zobaczył ich, jak walczą przy wiosłach, gdyż wiatr mają przeciwny. I około 4 nad ranem przyszedł do nich po falach i chciał ich wyminąć. Oni jednak, gdy go zobaczyli idącego po wodzie, pomyśleli, że to zjawa i krzyknęli. Wszyscy go bowiem zobaczyli i przestraszyli się. Lecz on natychmiast odezwał się. Odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. I gdy wszedł do nich do łodzi, wiatr ustał, a oni wręcz zastygli w zdumieniu. Nie zrozumieli bowiem tego, co się zdarzyło z chlebami, gdyż ich serca były nieczułe. To był moment, w którym uczniowie już byli z Jezusem przez jakiś czas. To jest historia dokładnie po historii, w której Jezus i uczniowie nakarmili ponad 5000 ludzi. Tam było masa ludzi zostało nakarmionych z bardzo niewielkiej ilości jedzenia. I oni widzieli masę cudów. Oni widzieli uzdrowienia. Oni widzieli naprawdę, jak Jezus leczy jak trędowatych, jak ludzie po prostu mają zaopatrzenie, nie muszą się już martwić. Oni widzieli masę cudów. I Jezus powiedział im, idźcie do łodzi i płyńcie. I wiecie, co jest zastanawiające dla mnie w tej historii? Że w jednym wersecie jest napisane, że wiatr był przeciwko nim. Bardzo często jako ludzie, kiedy myślimy sobie, że idziemy z Bogiem, przechodzimy do kościoła, to wszystko powinno iść po naszej myśli. Przyjeżdżam do kościoła, 3 miejsca parkingowe moje ulubione, nie ma to totalnie żadnego problemu. Jeżeli idziemy za Bogiem, to wszystko powinno być tak, jak my chcemy. Ale tu historia mówi inaczej. Oni weszli do łodzi, a wiatr wiał przeciwko nim. Nic źle nie zrobili, zrobili dokładnie to, co powiedział Jezus. Idźcie do łodzi. Ale i tak wiatr wiał przeciwko nim. Dlaczego? Bo bardzo często, nie mówię, że zawsze, bardzo często tego, że Bóg jest potwierdzeniem tego, że Bóg jest z tobą, jest to, że wiatr wieje naprzeciwka. Bardzo często wtedy, kiedy jest największy opór potrzebny, przychodzi największy rozwój i przychodzi największe objawienie. Ale bardzo często, jeżeli Bóg jest z nami, to potwierdzeniem tego jest to, że wiatr wieje przeciwko nam. I uczniowie widzieli masę cudów, widzieli masę znaków i wiedzieli, że Jezus to wszystko uczynił i mogą być spokojni, ale i tak wpadli w panikę. Ale jest tam napisane, że Jezus poszedł na górę się pomodlić. I jest napisane też, że Jezus cały czas widział ich z jeziora. I tak samo rozmawiałem z osobą, która była w Izraelu, powiedziała, że rzeczywiście z tego miejsca, w którym Jezus się modlił, widać dokładnie całe jezioro. O co chodzi? Że w największym sztormie, kiedy oni byli w największym sztormie, kiedy nie wiedzieli, co zrobić, kiedy czuli się samotni, Jezus cały czas ich widział. Cały czas ich obserwował. I teraz minusik dla Jezusa. Widział, ale totalnie nie reagował. Dlaczego? Bo czasami wtedy, kiedy jest największy sztorm, przychodzi największy rozwój. Czasami wtedy, kiedy jest największy sztorm, wymagana jest największa wiara. Jezus widział, ale nie reagował. I potem napisane jest jeszcze coś więcej, że Jezus zszedł na dół, ale chciał ich wyminąć. Widział sztorm, widział strach, widział, że mieli pełne portki, ale cały czas nie reagował. Dlaczego? Bo czasami wtedy, kiedy jest największy sztorm, jest największy rozwój. I słuchajcie, Ewangelia Marka jest napisana na podstawie tego, co opowiadał Piotr. Jest to autobiografia tak naprawdę Piotra, który mówił to, co się wydarzyło Markowi. I czegoś mi brakuje w tej historii. Tak naprawdę brakuje mi w tych fragmentach jednej z najbardziej znanych historii biblijnych. Tego, że Piotr wyszedł z łodzi i zaczął chodzić po wodzie. Wiecie, dlaczego mi brakuje tej historii? To znaczy, że Piotr powiedział Markowi, słuchaj, opuśćmy ten fragment. Opuśćmy ten fragment, w którym idę po wodzie, ponieważ wiedział dwie rzeczy. Wiedział dwie rzeczy. Przeczytam wam ten fragment. On jest napisany w Ewangelii Mateusza od 28 rozdziału. Od 14 rozdziału, przepraszam. Jest napisane tak. Wtedy odezwał się Piotr. Panie, jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Przyjdź, polecił. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa. Jednak potężny wiatr przestraszył go i gdy zaczął tonąć, zawołał, Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział, o małowierny, dlaczego zwątpiłeś? Dlaczego ta historia jest napisana w Ewangelii Mateusza? A dlaczego tą Ewangelię, o której mówił Piotr, czyli Ewangelia Marka, tą historię pomija? Ponieważ Piotrowi było wstyd, po pierwsze dlatego, że wiedział, że chciał uciec ze sztormu, mimo tego, że tam było największy rozwój, ale po drugie dlatego, że zwątpił. Ponieważ zaczął wierzyć w to, co widzi, a przestał wierzyć w to, co słyszy. Jezus powiedział, przyjdź, ale Piotr skupił się na tym, co widzi. I bardzo często my jako ludzie chcemy przeskoczyć pewien fragment naszego życia. Chcemy ominąć pewien fragment, nie chcemy, aby on miał miejsce. Chcemy ominąć pewien proces nauki, chcemy ominąć pewien sezon siania tak naprawdę. I wiecie co? To pokazuje mi to, że tak naprawdę Piotr wstydził się tego, że zwątpił. Piotr wstydził się tego, że zwątpił, mimo tego, że widział tak wiele, przyszedł dzień, przed moment, przed sezon, w którym Piotr powiedział, zaczął wierzyć w to, co widzi, a przestał wierzyć w to, co słyszy. I czasami historie, które my chcemy ominąć, przeskoczyć, wyjąć z naszego życia, są największą inspiracją dla wielu ludzi. Ta historia to chyba najbardziej znane zdanie XXI wieku. Wyjdź ze swojej łodzi komfortu. To jest chyba najbardziej znane zdanie, w ogóle nie tylko w kościele, ale w ogóle wszystkich przemów coachingowych. Wyjdź ze swojej strefy komfortu, tak jak Piotr wyszedł z łodzi. Czasami sezon, który chcemy przeskoczyć, jest tym sezonem, który ma największy wpływ na innych ludzi i który ma największy wpływ na nas samych. Czasami sezon, którego się wstydzimy, jest tym, w którym najlepiej się rozwijamy. ale my jako ludzie nie patrzymy na swoje życie pod względem sezonów, ale patrzymy na to tu i teraz. A jeżeli zaczniemy myśleć, ej, to jest tylko taki sezon, to jest tylko taki sezon, że moje relacje nie funkcjonują tak, jak powinny, że w pracy nie idzie tak, jak miało być, to jest tylko taki sezon, to będzie łatwiej, ale my jako ludzie patrzymy tu i teraz. Cytując pastora Stephena Fartika, jeżeli jesteśmy na grillu, to wszyscy wiedzą, że byliśmy na grillu. Wszystkie nasze ciuchy walą grillem, mówiąc wprost. Mówiąc totalnie wprost. Wszystkie nasze ciuchy, wszyscy czują, że byliśmy. Grill albo ognisko. A prawdziwym tak naprawdę celem przejścia z sezonu w sezon jest to, żeby być w ogniu, ale nie pachnieć dymem. Jest w to, żeby zostawić poprzedni sezon poprzedniemu sezonowi i skupić się na tym, co jest przed nami. Żeby skorzystać z wszystkiego tego, co było w poprzednim sezonie, ale skupić się na tym, co jest przed nami. Że nie wszyscy ludzie będą teraz musieli widzieć relacje, które nas odciągały, pracę, w której tak naprawdę nie chcemy być i małżeństwo, które nie wychodzi. To są sezony, podczas którego chcemy się uczyć i chcemy zostawić za sobą relacje, które nie działają tak, jak powinny, bo chcemy iść do następnego sezonu. Chcemy przechodzić przez ogień, bo każdy z nas będzie miał proces nauki, ale chcemy nie pachnieć dymem. Chcemy nie pachnieć dymem. I tak naprawdę chciałem już, zbliżając się powoli do końca, przeczytać wam jeszcze jedną historię, która uważam naprawdę dość bardzo mocno do mnie przemówiła. Jest z Ewangelii Jana, z 13 rozdziału. Gdzie tyle wersetów, że sobie nie zdążyłem zaznaczyć. Ewangelia Jana, 13 rozdział od 36 wersetu. Wtedy Szymon Piotr zwrócił się do niego. Panie, dokąd idziesz? Jezus odpowiedział, tam dokąd idę, teraz iść ze mną nie możesz, jednak potem pójdziesz. Piotr ciągnął dalej. Panie, dlaczego teraz nie mogę iść za tobą? Życie moje oddam za ciebie. Jezus odpowiedział, oddasz za mnie swoje życie, ręczę i zapewniam. Zanim zapieje kogut, trzy razy się mnie wyprzesz. Jest bardzo, ale to bardzo istotna kwestia w tym fragmencie, której my czytając polską Biblię nie jesteśmy w stanie zauważyć. W tym fragmencie jest użyte słowo dwa razy, teraz. Tylko, że jedno teraz mówi Piotr, a drugie teraz mówi Jezus. My jesteśmy zaprogramowani jako ludzie tak jak Piotr. My odnosimy się do tego, co jest tu i teraz. I takie teraz miał na myśli, mówiąc Piotr, teraz. Jestem w stanie, jestem gotowy teraz pójść za tobą. A Jezus mówiąc teraz odnosi się do pewnego sezonu. To nie jest sezon, Piotrze, w którym jesteś gotowy, aby iść i za mnie umrzeć. Jesteś zbyt słaby. A Piotr mówi, Boże, jestem taki przystojny, taki silny, jestem gotowy, aby umrzeć za ciebie. Jezus mówi, nie, teraz, w tym sezonie nie jesteś gotowy, aby za mnie umrzeć. Jest bardzo ważna rzecz, która jest napisana jeszcze w tym fragmencie. Jezus powiedział, ręczę i zapewniam. Nie znajdziecie wielu fragmentów w Biblii, które mówią, ręczę i zapewniam. Jezus był świadomy, że Piotr w tym sezonie nie jest gotowy. Ale chciałem, abyśmy przeczytali dalej. Często pryzmat tego myślenia, że działamy w sekundach, prowadzi do bardzo złych decyzji, ponieważ nie patrzymy na swoje życie przez perspektywę sezonów, ale patrzymy przez pryzmat sekund, tego, co jest tu i teraz. Ja też mam piękną kolekcję sytuacji, które tak naprawdę trwały chwilę i mogę pytać Boga, a Boże, a co z tą sytuacją? A co z tym? I na pewno obiecuję wam, na wszystkie z nich nie znam jeszcze odpowiedzi. Ale jeżeli spojrzę na swoje życie z dalszej perspektywy 10 lat w przód, to zobaczę, okej, o to chodziło, to po to było, to dlatego to robiłem. Tak to funkcjonuje, Bóg funkcjonuje w sezonach, a my jako ludzie powinniśmy patrzeć na swoje życie w perspektywie sezonów. I w Ewangelii Jana w 21 rozdziale od 15 do 18 wersetu jest napisane, przytoczę wam jeszcze historię, to jest ta sama historia, o której mówiłem, że uczniowie zostawili ryby i zostawili ten sezon za sobą i poszli dalej. Było taki moment, że Jezus tak naprawdę zmartwychwstał, ale uczniowie jeszcze go nie widzieli i czuli się totalnie załamani. Totalnie nie wiedzieli, co mają robić, byli zmieszani, byli niepewni, zapomnieli o tym wszystkim, co wydarzyło. Mieliśmy zmienić świat, mieliśmy stworzyć tak naprawdę wszystko od nowa. Gdzie jest Jezus? Zostawił nas. Wracamy do łodzi, wracamy łowić ryby. I łowią ryby, nie mogą nic złowić, tak jak już mówiłem, i Jezus nagle mówi im, spróbujcie z drugiej strony. I uczniowie poszli i zaczęli łowić ryby i złowili 153 ryby. I tak naprawdę chodzi tu o tym, że historia się powtarza. Oni już kiedyś łowili ryby, a Jezus przyszedł i zmienił ich sezon. Oni po raz kolejny łowili ryby i kolejny sezon został zmieniony. I Jezus później mówi, dajcie ryby, ugotuję wam śniadanie. Słuchajcie, generalnie dobry początek dnia. Gotowanie śniadania przez zmartwychwstałego Jezusa. Wydaje mi się, że jest to całkiem fajna perspektywa. Ale podczas tego Jezus zadaje tak naprawdę kolejne pytanie. To jest historia, w której Jezus, dzisiaj się przyczepiłem do tego Piotra, rozmawia z Piotrem i trzykrotnie zadaje mu pytanie, czy go kocha. Gdy więc jedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Odpowiedział: tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Pan na to, dbaj o moje jagnięta. Lecz zapytał go znów po raz drugi: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Odpowiedział: tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Pan na to, paś moje owce. W końcu zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Piotr zasmucił się, że Pan zapytał go już po raz trzeci: czy kochasz mnie? I odpowiedział: panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Jezus na to: dbaj o moje owce. Ręczę i zapewniam, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. Jezus zadał Piotrowi trzy razy to samo pytanie. Piotr, kochasz mnie? Panie, tak, ty wiesz, że cię kocham. Okej, paś owce moje. Piotrze, tak? Kochasz mnie? Jezu, wiesz, że cię kocham. Paś owce moje. Piotrze, tak? Kochasz mnie? Jezu, ty wiesz najlepiej, że ja cię kocham. Jest jedna bardzo istotna rzecz w tej historii. Kocham, które używał Piotr, jest zupełnie innym kocham niż to, które używał Jezus. Kocham, które mówił Piotr, odnosi się do warunkowej miłości. Ona działa w ten sposób: okej, ty mnie kochasz, to ja cię kocham też. Przykładowo ślub. Kochasz mnie tak, to okej, to będziemy małżeństwem. Nie widziałem ślubu, który by wyglądał: okej, teraz wyznajcie sobie miłość. Kochasz mnie? Nie. Kochasz mnie? Tak. Okej, to bierzemy ślub. To tak nie funkcjonuje. To jest warunkowa miłość i do tej miłości odnosił się Piotr. I to jest miłość, która nazywa się filo. A Jezus mówił o miłości agape, która jest totalnie bezwarunkową miłością. I Bóg, Jezus po raz kolejny mówi: ręczę i zapewniam. I powiedział jeszcze jedną rzecz w ostatnim wersecie, że będzie taki moment, kiedy oddasz za mnie swoje życie. W tamtym sezonie nie byłeś gotowy, w tamtym sezonie mówiłem, że to nie jest ten czas i miejsce, byłeś za słaby, ale w następnym sezonie będzie taki moment, że będziesz gotowy i oddasz za mnie swoje życie. To już nie był ten sam Piotr, co kiedyś. On widział, że trzy razy zaparł się Jezusa, ale sytuacja się zmieniła i Jezus powiedział: przyjdzie taki sezon, że oddasz swoje życie za mnie. Słuchajcie, nie wiem, w jakim jesteście sezonie swojego życia, ale wiecie dlaczego, wiecie, co jest napisane w Ewangelii Marka? Podejrzewam, że wyglądało to tak. Piotr rozmawia z Markiem i Piotr mówi: słuchaj, ominijmy ten fragment, w którym ja wychodzę z wody. To nie chcemy tego mówić. Wiesz, co im napisz? Nie pisz im tego, co się stało, kiedy ja wyszedłem, ale napisz im to, co się stało, kiedy Jezus wszedł do łodzi. Kiedy Jezus wszedł do łodzi, wszystko totalnie się zmieniło. Wiatr ucichł, sytuacja totalnie uległa zmianie. Nie chodzi o to, co się wydarzy, kiedy my wyjdziemy. Jeżeli my wyjdziemy, zaczniemy uciekać ze sztormu, okej. Ale czasami najważniejsze jest to, żeby zaufać Jezusowi i poczekać wtedy, kiedy On wejdzie do łodzi, wszystko totalnie ulegnie zmianie. Wszystko totalnie ulegnie zmianie. Jeżeli my przestaniemy patrzeć na swoje życie w perspektywie tu i teraz i w perspektywie warunkowej miłości, a zaczniemy postrzegać z perspektywy sezonów i bezwarunkowej miłości, tak jak to Jezus nas ukochał, to wtedy wszystko totalnie się zmienia. Każdy sezon nabiera totalnie innego znaczenia, a Jezus wchodzi do łodzi i wszystko totalnie się zmienia. Niezależnie od tego, w jakim sztormie jesteś, niezależnie od tego, jak twoje życie wygląda, niezależnie od tego, czy jesteś Piotrem z wersetu 13, mówisz: mogę wszystko, a Jezus mówi: to jeszcze nie ten sezon, poczekaj. Czy jesteś Piotrem z 21, kiedy już tak naprawdę nie wiesz, o co chodzi, ale Jezus mówi: wszystko jest przed tobą, przyjdzie taki sezon, że wszystko się zmieni. Niezależnie od tego, w którym sezonie swojego życia jesteś, twój najgorszy sezon nie zablokuje twojej najlepszej przyszłości. Twój najgorszy sezon to jest wstęp do twojej najlepszej przyszłości. Twój najgorszy sezon to jest sezon siania, to jest sezon rozwoju, ale to jest wstęp do tego, co będzie działo się w przyszłości. Jeżeli my zaczniemy czekać i rozumieć, że tak naprawdę nie ma co czasami uciekać ze sztormu, ale trzeba zrozumieć, że Jezus przyjdzie do łodzi. On cały czas obserwuje, tak jak podczas tej modlitwy. On widzi twoją sytuację, nie dostaniesz nic ponad twoje możliwości. On cały czas siedzi na górze, gdzie poszedł się modlić. I cały czas widział i uczniów. Tak samo widzi nas wszystkich, widzi sezon, w którym jesteśmy, widzi co możemy, a czego nie możemy, widzi z czym się zmagamy, widzi nasze łzy. Ale będzie taki moment, że Jezus wejdzie do łodzi i nasze życie totalnie ulegnie zmianie. I kończąc tą serię, chciałbym modlić się o to, abyśmy zaczęli patrzeć na nasze życie z perspektywy sezonów, a nie z perspektywy sekund. Ponieważ kiedy zaczniemy patrzeć z perspektywy sekund, nie będziemy potrafili zrozumieć sezonów siania i nie będziemy potrafili zrozumieć sezonów zbierania. Nie jesteśmy w stanie mieć wszystkiego tu i teraz. Czasami są dwa sezony w naszym życiu. Słabo idzie w małżeństwie, świetnie idzie w pracy, albo odwrotnie. Ale niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteś w twoim życiu, twój najgorszy sezon nie będzie, obiecuję wam, nie będzie blokował twojej najlepszej przyszłości. Nie ma prawa blokować twojej najlepszej przyszłości. Twój najgorszy sezon to jest moment, w którym najwięcej się rozwijamy, wyciągnijmy z niego jak najwięcej, ale kiedy przejdziemy przez ogień, to nie będziemy pachnieć dymem. Ojcze, ja tak dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który patrzy na nas z perspektywy sezonów, Ojcze. Dziękuję Ci za to, że jako ludzie możemy Tobie ufać, że Ty masz najlepsze rozwiązanie. I my chcemy wyznawać, Ojcze, że najgorsze momenty w naszych życiach nie będą blokować tego, co najlepsze, ale będą prowadzić do tego, co najlepsze. My ogłaszamy, że Ty jesteś Bogiem, który działał i działa i wyznajemy, że tak będzie właśnie w naszym życiu, Panie. Modlę się o każdą sytuację, dla jakiejkolwiek z osób, Ojcze. Modlę się o Twoje rozwiązanie, ale modlę się także o zrozumienie, że często nasze sytuacje wynikają z sezonu, w którym jesteśmy, Panie. I wyznajemy, że każdy sezon ma swój koniec. Amen.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.